Ja dzielę agentów na dwa rodzaje. Na prawdziwych agentów, którzy zajmują się planowaniem kariery, no i na takich ludzi, którzy robią deale. Uważam, że to pokolenie 2003-2005 to jest najbardziej niezagospodarowane pokolenie i najgorzej wykorzystany sukces w historii polskiego sportu. Jak podpiszesz zawodniczkę i coś nie idzie w klubie, to nie jest ona winna. Jak podpiszesz trenera i coś nie idzie w klubie, to on jest winny, a w związku z tym przy okazji jeszcze ty jesteś winny. Kasia nigdy nie uczestniczyła w żadnych rozmowach i nigdy osobiście nie namawiała nikogo do współpracy ze mną. Być może argumentem było to, że ja pracuję, i też być może argumentem było to, że ta jej kariera przebiegała jak przebiegała, bo przebiegała w sposób moim zdaniem bardzo dobry, kto wie, czy nie wzorcowy.
Cześć Kuba, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję za znalezienie czasu i za przyjęcie zaproszenia.
Cześć Michał, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zastanawiam się, ale muszę chyba zacząć od takiego samego pytania, jakie zadałem Georgeowi Matijasiewiczowi. Czy rozmawiam z przedstawicielem najbardziej nielubianej grupy w profesjonalnym sporcie?
Możliwe. Może tak być, tak. No, to nie jest najbardziej kochany zawód i sobie z tego zdajemy sprawę. Są uroki tego zawodu, ale są też czarne strony, niestety. W większości wszyscy widzą te fajne rzeczy, transfery i tak to wygląda na zewnątrz, no a w rzeczywistości no to jest trudny, bardzo charakterystyczny zawód i trzeba mieć twardą skórę i chyba trzeba też się do tego przyzwyczaić.
A te stereotypy o agentach, że to są cwaniacy, że za 500 zł więcej to oni gdzieś tam puszczą zawodnika w balony i tak dalej. Te stereotypy czujesz, że są jeszcze jakoś aktywne dzisiaj?
Trochę są, to zależy od osób, z którymi rozmawiasz, jak one są wychowane. No, są tacy prezesi, którzy jak z nimi rozmawiasz, mówią, że wykonują swój zawód 30 lat i wiedzą, jak to działa lepiej i oni są jakby do tego zawodu bardzo zrażeni. Ale w większości ludzie, z którymi współpracujemy, to już są jednak ludzie tej młodszej generacji, bardzo dobrze rozumiejący ten biznes, wiedzą, że agenci nie służą tylko do tego, żeby wyciągać pieniądze, ale żeby pomóc rozwiązywać problemy, także od strony klubu, bo tych problemów może być co niemiara, więc jakby zaczynamy funkcjonować, czuję w stosunku do tych lat, kiedy zaczynałem, że zaczynamy funkcjonować bardzo na partnerskiej takiej ścieżce i myślę, że to jest dobre, bo pozwala nam dużo łatwiej rozwiązywać te problemy, które się pojawiają.
Jak zmienił się właśnie zawód agenta od czasów, kiedy zaczynałeś pracę?
No bardzo się zmienił, bo jak ja zaczynałem, to był 2010 rok, to jeszcze nikt tego nie znał. Był Andrzej Grzyb, który był kolegą wszystkich prezesów i wszyscy go doskonale znali. No i potem zaczęło wchodzić dwóch młodych gości, czyli ja i Roberto na ten rynek. Potem pojawili się kolejni. No, śmiesznie było, no wielokrotnie nas wypraszano, to wielokrotnie próbowano nas wyłączyć z tej pracy, przekonywano nas, że nie będziemy pracować, że nie ma tu dla nas miejsca. I że na pewno zawodniczki sobie same lepiej poradzą. Minęło 13 lat, jakoś funkcjonujemy. Myślę, że bardzo trudno znaleźć zawodniczkę, która nie ma agenta w tym momencie, czy to byłby polski agent, czy zagraniczny. No jakoś to się przyjęło, ale ja mam wrażenie, że to się przyjmuje dokładnie tak, jak w siatkówce się przyjmowali trenerzy przygotowania fizycznego. Najpierw statystycy, potem trenerzy przygotowania fizycznego. Teraz psychologowie, jakby to jest jakby kolejna grupa zawodowa, która się przy tym sporcie pojawiła i myślę, że ona jest niezbędna do tego, żeby działać. Zawsze jak mnie ktoś pyta, czy zawód agenta jest potrzebny, no to ja zawsze porównuję to trochę do brokera ubezpieczeniowego. No też możesz pójść do PZU i sam sobie podpisać ubezpieczenie, ale chyba wolałbyś mieć świadomość, że poznać, jak ten rynek działa i wiedzieć, jakie są inne oferty innych przedstawicieli, innych klubów. Więc myślę, że to jest potrzebne dla zawodników, jest bardziej potrzebne, ale dla klubów coraz bardziej staje się to potrzebne.
Zastanawiam się, czy można tak jeszcze jest dzisiaj szansa, są w dzisiejszych realiach szansa, żeby ktoś z zewnątrz wszedł i jakby zaczął robić furorę tym świecie menedżerskim, bo mi się wydaje, że to jest takie, w przypadku agentów mówimy trochę o takim efekcie kuli śnieżnej, że jak masz już tych więcej zawodników, głośniejsze nazwiska, to ci następni, nowi, młodzi, to dochodzą ci o wiele szybciej niż na początku, bo jakby masz już swoją renomę, masz już zawodników, którzy jakby swoją osobą ci robią reklamę. Zgodzisz się z tym?
Wiesz co, tak, no ale nowi ludzie się pojawiają. Czasami działa to na zasadzie takiego fenomenu. Ja dzielę agentów na dwa rodzaje. Na prawdziwych agentów, którzy zajmują się planowaniem kariery, no i na takich ludzi, którzy robią deale. I deal zrobi każdy. Tylko, że pracą agenta jest nie tylko po zrobienie dealu, czyli podpisanie kontraktu, ale przede wszystkim bycie obecnym, kiedy pojawiają się problemy. I to jest jakby najważniejsza rzecz, rola agenta. I człowiek, który zrobi deal, nie rozwiąże problemu na świecie, w każdym innym miejscu. A agent w związku z tym, tym bardziej ten doświadczony, w związku z tym, że takich sytuacji już miał wiele, wie od czego zacząć, zna logistykę problemu i wie, jak to rozwiązać. Nie? Więc myślę, że miejsca jest, oczywiście, i tacy są, próbują. Czasami jest śmiesznie, bo pojawiają się znikąd, oferując jakieś astronomiczne kwoty, które są nierzeczywiste, potem bardzo łatwo to sprawdzić, no ale w jaki sposób muszą zaistnieć, nie?
Czyli, bo tu mówisz właśnie, podzieliłeś tych agentów na dwie grupy, to ci agenci, którzy robią więcej niż deale, którzy się jakby zajmują się planowaniem kariery, to w co oprócz właśnie załatwianiu deali jeszcze wchodzi skład ich obowiązków czy ich usług, które świadczą zawodnikom, zawodniczkom?
No to zacznijmy od początku. Od początku siadamy z zawodnikiem, staramy się zebrać jak najwięcej ofert, opierając się na priorytetach, jakie ma zawodnik. To znaczy siadamy, pytamy, słuchaj, jakie mamy priorytety, na czym tobie by zależało, czego mamy szukać. Jak już mamy te oferty, wtedy siadamy, jest tych ofert kilka. Oczywiście ilość ofert zależy od tego, co ten zawodnik sobą zaprezentował w zeszłym sezonie. I jakby tego nie przeskoczymy, to jest 80%. Ja zawsze mówię zawodnikom, że ja mogę. Czasami jakiś cud się zdarzy, ale w większości pracuję na pracy zawodnika. Nie ma szans, albo są małe szanse, żebym znalazł lepszy klub za większe pieniądze dla zawodnika, który nie grał albo grał bardzo źle. No więc siadamy i próbujemy analizować. Próbujemy analizować dane kluby, jakie one mogą mieć wpływ na karierę, czego możemy się tam przede wszystkim spodziewać. Teraz zdradzam trochę kuchni i może ci młodzi agenci będą chcieli z tego skorzystać, no ale trudno. W każdym razie staramy się analizować pod zawodnika, czego możemy się tam spodziewać i próbujemy wyobrazić sobie najgorsze scenariusze, jakie mogą się zdarzyć i czy jesteśmy w stanie je zaakceptować i czy to będzie nasza droga do celu, czy to jest nasz cel. Jeżeli już zawodnik wybiera jakąś ofertę i tutaj bardzo ważne, żeby zrozumieć, czy to zawodnik wybiera. Ja wiem, że są głosy, że ktoś za kogoś wybiera. Absolutnie nie. Myślę, że nie ma takich agentów, przynajmniej w Polsce, ani z tych większych na świecie. Nikt nie pozwoli sobie na wybranie klubu za zawodnika, ponieważ no, też nie będzie ponosił potem konsekwencji za to, za to wszystko, co się wydarzy. Więc zawodnik wybiera, podpisujemy kontrakt. Oczywiście ten kontrakt sprawdzamy pod względem prawnym. Potem, kiedy kontrakt jest realizowany, to zabezpieczamy go prawnie, to znaczy, jeżeli są problemy, to działamy od razu. Jeżeli są problemy zdrowotne, no to mamy jakby swoich przedstawicieli tutaj w Polsce i tak naprawdę w każdym kraju, gdzie możemy mieć drugą opinię lekarską i bardzo często z niej korzystamy. Ja akurat tutaj mam w Polsce klinikę, z którą współpracuję, to jest klinika w Koninie, Guardian, i mamy natychmiast diagnozę, mamy natychmiast leczenie i myślę, że taki uznany ośrodek. Więc to są te rzeczy. Jeżeli zawodnik zgłosi się do nas i że potrzebuje pomocy psychologicznej, mamy osoby, które potrafią pracować z zawodnikami. Oczywiście to musi wyjść z inicjatywy zawodnika, bo to już są rzeczy tak bardzo indywidualne i osobiste, że my w te sfery jakby nie chcemy w żaden sposób wkraczać, ale jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście to działamy. No i jakby kołem w przyszłym roku kolejne rzeczy, kolejny transfer i kolejne rzeczy do przodu, każdy kolejne kroki do przodu.
Czyli ty mówisz, że ty jakby nie wybierasz klubu za zawodnika, ale bo też jest właśnie opinia taka, że agent właśnie pcha zawodnika do klubu, bo tam dostanie większą prowizję.
To nie ma sensu, ponieważ jeżeli zawodnik będzie z tego niezadowolony, załóżmy, ja go gdzieś skieruję i coś będzie nie tak, to ja tego zawodnika bardzo szybko stracę. Ten zawodnik powie swoim koleżankom, że tak się wydarzyło, kolegom i to nie ma sensu. Ja jestem zwolennikiem oczywiście tego, żeby zawodnicy grali. Nie zawsze to jest możliwe. Ale jestem zwolennikiem, żeby zawodnicy byli jak najwięcej na boisku. I jestem zwolennikiem, żeby dyskutować i przedstawiać problemy. Było parę takich sytuacji w mojej karierze, w mojej historii, że zawodnik wybrał klub, który ja odradzałem. I nie ma z tym nic, nie można z tym nic zrobić. Po prostu czekamy, co się wydarzy. Czasami zawodniczka ma rację. Ja zawsze mówię, że dziewczyny mają ten siódmy zmysł, którego my nie mamy. I czasami mają nosa, i czasami to się udaje, ale w większości niestety są z tym problemy. No i tyle, nic. No, bo każdy z nas w życiu dokonuje wyborów, czasami dobrych, czasami złych, i reagujemy na sytuacje. Inteligentni ludzie reagują na sytuacje, patrzymy, co się dzieje w czasie sezonu. Jeżeli to nie spełnia naszych oczekiwań, to próbujemy wtedy reagować.
A ile właśnie procent ofert tych wyborów to jest wybór ze względu na, nazwijmy to, rzeczy jakby sportowe, sportową ofertę, którą zawodnik może dostać, sportowe cele, wybór klubu ze względu właśnie na to, gdzie gra i tak dalej, a ile to jest wybór ze względu na finanse? Bo jak właśnie tutaj wracałem do tej rozmowy z Matiasewiczem, on powiedział, że 80, przynajmniej 80% ofert to zawodnicy wybierają, sugerując się pieniędzmi.
Wiesz, jakby myślę, że to też finansowo u kobiet i facetów wygląda inaczej. Nie? Jakby oczywiście kobiety na najwyższym poziomie zarabiają ogromne pieniądze, porównywalne czasami większe od mężczyzn, na tym najwyższym poziomie. Jednak jakbyśmy mieli to uśrednić, to jednak ta średnia jest zdecydowanie niższa. Czyli jakby ten wolumen kwot też jest inny, nie? Potrafi zrobić trochę inne wrażenie, mam wrażenie, myślę. Więc myślę, że przede wszystkim zmienia się to na rzecz tego, żeby jednak miało to sportowy sens większy, szczególnie u młodych zawodników, i to mnie bardzo cieszy. No bo jeżeli zawodnik jest po, nie wiem, 28 roku życia, 7, 28, to ja absolutnie to rozumiem. No bo teoria jest taka, że zawodnik uczy się swoich technicznych umiejętności do 27, 8 roku życia, potem już gra na doświadczeniu. No i to jest taki moment, żeby zacząć to spieniężać, tak? Oczywiście, jeżeli są dwie oferty porównywalne sportowo i finansowo są różne, no to prawdopodobnie to przeważy, tak? Więc w ten sposób bym tego nie odbierał. Myślę, że procent tutaj jest zdecydowanie mniejszy i wręcz powiedziałbym, że on się zmniejsza, co mnie bardzo cieszy, nie? Ale pewnie wynika z tego, że jakby to z tego, że te kwoty nie są w stanie oszołomić na tym poziomie, nie?
Jakby tutaj, żebym się upewnił, czy ty dziś współpracujesz tylko z siatkarkami, tylko z kobietami, czy z mężczyznami?
Tylko z kobietą.
I ciekawi mnie, czy widzisz właśnie na przełomie tych kilkunastu lat wzrost samoświadomości siatkarek?
Tak, duży, duży, zarówno jeżeli chodzi o kwestie dbania o siebie przede wszystkim, to znaczy przygotowania fizycznego, zapobieganie kontuzjom, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli chodzi o odpoczynek, to się bardzo zmienia. Także jeżeli chodzi o sferę mentalną, i to też jest bardzo ważne, moim zdaniem. Więc to w ostatnich latach się bardzo mocno zmieniło. Jak ja zaczynałem, to trochę to inaczej wyglądało. To wtedy się grało, chodziło się na imprezę i było super fajnie w większości i każdy się dobrze bawił. Było dużo więcej zabawy. Teraz jest dużo więcej profesjonalizmu. Zresztą te ligi się rozwijają też mocno. Jest dużo więcej profesjonalnych trenerów przygotowania, którzy starają się na tym pilnować. Są właściciele, którzy dają na to swoje pieniądze prywatne i też starają się tego pilnować, więc tak, nie, ja myślę, że tutaj zdecydowanie więcej. I nawet powiedziałbym, że także kluby idą w dobrą stronę i to możemy się przekonać na przykładach naszych zawodniczek, które wyjeżdżają do innych krajów. I opowiadają, jak tam jest, nie? Jak to działa, jak to wygląda, co jest lepiej, co jest gorsze, i się okazuje, że u nas czasami to wcale nie jest tak źle.
Czyli zawsze tak Serie A i ta turecka liga się jawiła jako sielanka, a to teraz wychodzi na to, że polskie kluby te czołowe no, nie mają powodu, żeby się wstydzić?
Nie, czołowe kluby absolutnie nie mają powodu, żeby się wstydzić, ale myślę, że nawet te zespoły ze środka tabeli w dużej części nie mają czego się wstydzić, bo w większości one idą do przodu, większości rzeczy jest zapewnionych. Rozmawiałem wielokrotnie z dziewczynami, które wyjeżdżają może do tych słabszych klubów, w tych lepszych ligach, i fakt faktem jest, że możesz tam zagrać przeciwko lepszym zespołom. Że możesz grać naprzeciwko lepszym zawodniczkom, jednak gdzieś ta dolna część jest troszeczkę inna, jeżeli chodzi o organizację. Może nie chodzi o Włochy i nie całe Włochy, tam może jeden czy dwa kluby takie się znajdą organizacyjnie, które można by było porównać do dolnej części polskiej ligi, ale w Turcji już wygląda to trochę gorzej. No, ale te nasze główne kluby to absolutnie jest moim zdaniem top organizacyjny i tutaj nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście sami widzimy, nie wiem, ty byłeś chyba na meczu z Fenerbahce, widziałeś, ilu
Tak.
asystentów przyjechało, ile
Tak,
sztabu.
tak.
No, my sobie na to nie możemy pozwolić, ale mimo wszystko myślę, że robotę w większości robimy tutaj niezłą.
Gdy rozmawiałem kilka miesięcy temu z Robertą Rackę, to ona zwróciła uwagę na to, że jej zdaniem młode zawodniczki w Polsce czują się zbyt dobrze. Rozmawiałem też o tym z Asią Wołosz, ona powiedziała, i czy z Dominiką Sobolską, no i taki wniosek po ich wyznaniach to jest taki, że zawodniczki tej polskie mają w Polsce strefę komfortu, bo mają solidną ligę, dobre zarobki i stosunkowo blisko wszystko, no bo a to Polska nie jest dużym krajem, więc jak gdzieś do chłopaka czy do domu wrócić jest blisko, mają dobre pieniądze i co za tym idzie, że im się trochę nie chce tej ruszać ze strefy komfortu, wyruszać w nieznane do jakiejś takiej lepszej zagranicznej ligi. Zgodzisz się z tym?
O, nie. Wiesz co, trochę tak, trochę nie, bo Roberta jest trochę inną zawodniczką. To są jakby różne pokolenia. W latach, kiedy Asia była młodą polską zawodniczką, to wyglądało troszkę inaczej, myślę, niż teraz. Roberta tym bardziej. No, Dominika, jakby to są wszystkie dziewczyny po 30, tak? Jakby rozmawiamy o dziewczynach około 20 roku życia. W ogóle wszystko się zmieniło. Jakby ja myślę, że to media społecznościowe bardzo dużo zmieniły. I ja widzę wśród młodzieży i tych młodych dziewczyn wielokrotnie, jak media społecznościowe działają źle na nie. Kiedyś tego nie było, kiedyś to nie rozpraszało, kiedyś skupialiśmy się tylko na pracy. I faktycznie kiedyś jakby tym celem był wyjazd i rozwijanie się tam. No tutaj, jak widać, też się można rozwinąć, ale jest dużo więcej rozpraszaczy. No. Ja jestem zwolennikiem, żeby nasze zawodniczki wyjeżdżały. Tylko pytanie, ile z nich tak naprawdę jest w stanie wyjechać do Ligi Włoskiej i w tej lidze grać. Bo podpisać to my możemy wszystkie, naprawdę, nie ma żadnego problemu. Ale chodzi o to, żeby one jednak tam grały, bo jeden sezon, drugi sezon przestany, no już nie tylko zmienia się, spada sportowy poziom, ale i mentalnie to wygląda potem dużo trudniej i zdarza się czasami, że trzeba wracać, żeby się odbudowywać, nie? Więc jest kilka dziewczyn, które stać było na to, żeby wyjechać. I myślę, że jest kilka dziewczyn, które byłyby w stanie też zaryzykować to, gdyby ktoś na nie chciało rzeczywiście postawić, tak? Mamy kilka dziewczyn w najlepszych ligach, widzimy, jak to wygląda. To nie jest tak prosto tam pojechać i grać. Tam naprawdę zjeżdża cały świat, rywalizacja jest ogromna, te limity obcokrajowców są trochę inne, bo we Włoszech jest czterech, u nas jest trzech, tam dużo trudniej wejść na boisko i tam przyjeżdża cały świat, nie? Więc tam trzeba faktycznie nauczyć się walczyć. I niejednokrotnie trzeba nauczyć się ponosić porażki. I myślę, że to jest całe clue wszystkiego, że niestety młodzi zawodnicy nie potrafią ponosić porażek, także osobistych, bo nie są tego nauczone. Nigdzie nie przegrywamy. My w mediach społecznościowych nie przegrywamy, mamy lajki, nie mamy dislajków. Pokazujemy tylko, jak jest dobrze, nie jest, jak jest źle. I trochę nie wiemy, że możemy przegrać. Trochę nie akceptujemy tego, że że możemy podjąć złą decyzję, szukamy winnych za podjęcie tej decyzji, jakby szukamy cały czas winnych, zamiast nas samych, nie patrzymy, z czego to wynika. I chcemy, żeby było tylko dobrze. No tak w życiu nie jest. Czasami trzeba się potknąć, czasami trzeba się przewrócić, wstać i zrozumieć, z czego to wynika, nie? Więc my bardzo namawiamy. Nie wiem, o co chodzi w tej strefie komfortu. No faktycznie ta liga się od na tyle w Polsce polepszyła, że jest po prostu dobra dla tych zawodniczek. Faktycznie jest wiele zawodniczek, które zarabia niezłe pieniądze. Pewnie za granicą mogłyby zarobić te pieniądze większe. Ale oczywiście jest to ryzyko, nie? I teraz to są bardzo indywidualne sytuacje, bo niektóre z nich chcą zostać, ponieważ jest rodzina. Niektóre z nich boją się podjąć taki krok, bo boją się, nie wiem, kwestii językowych, życiowych. Ja myślę, że to każda z nich jest indywidualnym scenariuszem i no myślę, że nie możemy do tego podchodzić tak, że to jest łatwo.
Jaka jest prawda odnośnie jakby bycia obcokrajowcem w zespole? Bo słyszałem jedną teorię, że obcokrajowiec dużo zarabia, no ale co tym idzie, dużo się, znacznie więcej od niego się oczekuje. No bo na zasadzie, no skoro my ciebie płacimy więcej, ciebie sprowadzamy, na ciebie jest limit, no to ty masz grać o wiele lepiej. A z drugiej strony zawsze też słyszałem w Polsce, że obcokrajowcy mają bardziej taryfę ulgową niż Polacy, bo Polaków sobie gdzieś zawsze znajdą przy okazji, a obcokrajowcowi wolno więcej. Taka jest w końcu prawda.
Wiesz co, to zależy, bo tych obcokrajowców, albo mamy tych obcokrajowców na najwyższym poziomie światowym, tak jak w tych naszych topowych zespołach, albo czasami mamy tych obcokrajowców ściąganych do tych słabszych zespołów, dlatego że nie ma zawodniczek na tym poziomie polskich, tak? I musimy szukać. I czasami, wbrew pozorom, ci obcokrajowcy zarabiają mniej niż Polacy, niż polskie zawodniczki. Ale chcą bardzo przyjechać, chcą bardzo zagrać, ponieważ w swoim kraju nie mają takiej możliwości albo nie mają takiej ligi, w której mogą uczestniczyć. No, to już nie dotyczy tylko obcokrajowca, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli więcej zarabiasz, no to masz większą presję, bo jeżeli coś się dzieje, to ktoś chodzi do ciebie i mówi: halo, no, nie po to tutaj płacimy takie pieniądze, żebyś grał w ten sposób, choć moim zdaniem to jest podejście korporacyjne i wielokrotnie nie może być stosowane, bo na to składa się, że zawodnik nie gra, składa się milion różnych rzeczy. I to nie tylko jego gra, jego umiejętności czy jego zaangażowanie, ale też trener, przygotowanie, gorszy dzień, to są także kobiety, no wiele rzeczy, bardzo wiele, sytuacja rodzinna, i tutaj tego też bym w taki sposób nie roztrząsał. Myślę, że każdy jest indywidualny, no ale zazwyczaj tak jest. Im wyższy kontrakt, ty musisz się spodziewać, że odpowiedzialność na tobie będzie większa, no i konsekwencje pewnie też będą największe, tak? Ale jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, tak sobie myślę, że wiem, z czego to wynika, że faktycznie wyjeżdżając za granicę, będąc młodym zawodnikiem, tutaj jesteś docenianą Polką i takich Polek na pozycję jest jedna czy dwie. I te kluby i tak cię zatrudnią, któryś z nich cię zatrudni. A jeżeli wyjedziesz za granicę, to tam musisz walczyć, bo na twoje miejsce może być Serbka, Chorwatka, Estonka, Włoszka, dziewczyna z Afryki, ze Stanów. I tam może być każdy na twoje miejsce i musisz przede wszystkim udowodnić swoją wartość. I tutaj jakby wyjdziesz z twojej strefy komfortu, tak?
A często zdarzało ci się, że zawodniczki za granicą dzwoniły do ciebie i mówiły, że bo trener mnie nie lubi? Bo to często w piłce nożnej był taki argument, że dlaczego nie grasz? Bo trener mnie nie lubi. Bo ty też, nawiązując do tego, co mówiłeś o szukaniu winnych, że nie szukamy ich w sobie, tylko gdzieś szukamy naokoło, więc zastanawiam się, czy ile razy miałeś jakieś takie telefony od zawodniczek, że no zrób coś tak, bo nie gram i tak dalej.
Nie, że nie lubi, to jakby nie, bo to czy lubi, czy nie, jak udowadniasz na boisku, że jesteś wartościowy, to jakby nie ma problemu. No zdarza się wiele naprawdę różnych rzeczy i trener ma jakieś inne idee sportowe, albo nie podoba mu się zaangażowanie, albo nie podoba mu się to, w jakiej formie zawodnik przyjechał do klubu. No wiele może być naprawdę powodów. No czasami tak. No ja też czasami, jeżeli widzę, że zawodniczka nie gra, no to dzwonię i orientuję się, jakby staram się być w stałym kontakcie, o ile to możliwe. No i rozmawiamy, dlaczego to następuje, tak? I co możemy z tym zrobić wspólnie. To też nie powinno tak wyglądać, że moim zdaniem, że zawodnik nie gra i zaraz biegnie agent do trenera i mówi: słuchaj, dlaczego on nie gra? No bo będąc takim trenerem, to ja bym powiedział: stary, robisz swoją pracę, ja robię swoją, daj mi ją robić,
No to
tak?
tak.
Kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawiałem z pewną młodą zawodniczką i jej ojcem, i ojciec i z prezesem. I ten ojciec poprosił, żeby w kontrakcie był taki zapis, że zawodniczka będzie grała w każdym meczu w szóstce. I ten prezes mówi: dobra, mówi, ja się zgadzam, ale jeżeli mi podpiszecie, że ona będzie miała na każdym meczu 7 bloków. No i się z tego wycofali, nie? Bo różne są naprawdę motywacje trenerów. Czasami te wybory są ich sportowe sensowne, czasami są bezsensowne. I czasami trener sobie coś ubzdura i ma jakąś ideę, i albo ona mu się spełni, albo on straci pracę. No, czasami musimy czekać, tak? Jeżeli to trwa za długo i widzimy, że zaczyna to mieć zły wpływ na zawodnika i mentalnie, i sportowo, no to wtedy jest czas na reakcję. Wtedy rozmawiamy, pytamy się po pierwsze, z czego to wynika i co możemy poprawić, albo ewentualnie, czy szukamy dróg wyjścia z tej sytuacji. No.
A często musisz sprowadzać zawodniczki na ziemię, mówiąc, że no, czy to nie jest wina trenera, że ci słabo idzie, tylko może no nie masz formy, tak?
Ja
Jakby.
myślę, że my nie jesteśmy od sprowadzania na ziemię, bo one są wszystkie naprawdę inteligentnymi dziewczynami, one to wiedzą, jeżeli coś jest nie tak po ich stronie. Staramy się wskazywać, żeby spojrzały na to z innej strony, żeby czasami spojrzały na to z punktu widzenia trenera, bo wielokrotnie nam się zdarzało taka sytuacja, że rozmawiając z trenerem, on przedstawiał nam, no już tak może na tym wyższym poziomie, swoje wybory, jego wybory są uzależnione od taktyki przeciwnika. I czasami trzeba też zrozumieć, że trener potrzebuje na danym skrzydle wyższą zawodniczkę, albo potrzebuje więcej przyjęcia, albo potrzebuje, albo ma na przykład słabszą atakującą w drugiej linii, potrzebuje fasta, a nie zawodniczkę grającą z przodu, i to są, albo potrzebuje rozgrywającej, która jest lepsza w bloku. To się bardzo często zdarza, więc to też próbujemy z zawodniczkami na ten temat rozmawiać, żeby spojrzały trochę z drugiej strony, jak to wygląda, i może wtedy zrozumieją lepiej tą sytuację, nie?
Czyli można zakładać, że nawiązując do tego, co mówisz, że jednak w dzisiejszym świecie no, mamy same takie ogarnięte, rozgarnięte dziewczyny, bo też bije do tego, też znam historię z piłki nożnej i piłkarzy niektórych i historię o tym, że piłkarz nie potrafił się zarejestrować w przychodni, od Cezarego Kucharskiego słyszałem, więc no, zastanawiam się, czy mam nadzieję, że takich kwiatków, no to w polskiej siatkówce to nie ma.
No nie, my staramy się też, znaczy ja uważam, że agent do takich rzeczy nie służy. Nie? Do takich rzeczy służy, nie wiem, asystent personalny, jeżeli ktoś chce, może mieć. Zdarzyła mi się taka historia, faktycznie, ale to nie była polska zawodniczka we Włoszech, która po 3 albo 4 latach pobytu we Włoszech, już pomijam fakt, że nie mówiła ani słowa po włosku, ale poprosiła mnie o to, czy mógłbym za nią wysłać paczkę na poczcie, bo ona nie wie, gdzie jest poczta i jak to się robi, i co ona ma tam zrobić, nie? Więc takie rzeczy się zdarzają, ale nie, no, to jakby to są rzeczy zawodniczek, doskonale sobie, myślę, większość z nich radzi. I myślę, że doskonale sobie poradzi w życiu, bo to też takie życie nie jest, sportowca nie jest łatwe, ale przygotowuje do wielu rzeczy. Więc nie, jakby tak prywatnych rzeczy oczywiście służymy radom. Czasami, jak nas zawodnik zapyta, w jaki sposób mogę to zrobić, czy coś poradzimy. Oczywiście służymy radom, ale staramy się nie wyręczać, bo to prowadzi do złej sytuacji też, nie? Jakby agent nie jest do takich rzeczy. Agent jest do zajmowania się stricte z rzeczami sportowymi i rozwiązywania problemów wokół nich.
A trochę generalizując, nawiązując właśnie do tej postępującej samoświadomości, czy dzisiaj siatkarki, na przykład w takim wieku właśnie 25, 28, około 30 lat, są twoim zdaniem, szczególnie mówię tutaj o tych, które prowadzisz, czy one są już przygotowane na życie po karierze?
To jest dobre pytanie. W wielu przypadkach nie. W wielu przypadkach nie. Część o tym myśli, część próbuję w czasie swojej gry coś z tym robić, ale to nie jest proste, bo ja sobie naprawdę potrafię wyobrazić, że jest trudne połączenie grania na najwyższym poziomie, trenowanie 2 razy, czasami 3 razy dziennie, wyjazdy, jeszcze europejskie puchary, na przykład ze studiowaniem i zdawaniem egzaminów, to naprawdę moim zdaniem może być bardzo, bardzo trudne. I szapoba dla tych, którzy dają radę. I nie chodzi o to tylko, że dają radę, żeby mieć papier jakiejś uczelni, ale żeby faktycznie to robią, żeby coś to im dało w przyszłości. To jest trudne, ponieważ tak naprawdę przez lat, pewnie 10, jak nie 15, w swoim życiu masz wszystko ułożone od śniadania zazwyczaj do kolacji. Masz zaplanowany dzień na trening, tutaj się wysypiasz, tu idziesz na trening, potem wracasz po tym treningu. Ja to widziałem na swoim przykładzie, bo z moją byłą żoną przecież spędziłem paręnaście lat w jednym domu i widziałem, ile to kosztuje zaangażowania, sił i wiem, jak to wygląda na co dzień. Te zawodniczki czasami nie mają siły fizycznej ani mentalnej zrobić nic innego, bo ten trening jest tak wyczerpujący. Więc i przez 15 lat mają wszystko zorganizowane, przez 15 lat każdy coś za nie robi. Tak? Jest trener, który układa trening, jest team manager, który ogarnia wyjazd, jedzenie i te rzeczy. I to nie jest proste znaleźć się nagle w takim świecie, jeszcze tym bardziej w takim, w którym żyjemy, że jest ogromna rywalizacja, hejt i namawiam do tego, żeby parę lat przed końcem kariery zacząć o tym myśleć, żeby robić kroki. Ogólnie namawiam do tego, żeby zacząć od czegoś, co się lubi. Bo zawodnicy mają tą przewagę nad nami, albo nad większością społeczeństwa, że robią coś, co kochają i ktoś im za to chce płacić. Myślę, że 80% ludzi w tym kraju tego nie robi. I chodzi do pracy, żeby zarabiać i utrzymywać rodzinę. One mają tą przewagę, że robią to, co kochają, ale z drugiej strony robią to przez lat 10 czy 15. To w większości nie wystarczy na emeryturę i w większości nie wystarczy do emerytury. Więc to są bardzo trudne sytuacje, wielokrotnie dramatyczne. Wielokrotnie dziewczyny przedłużają swoje kariery w związku z tym, że nie mogą się znaleźć. I ja też, pracując jako agent przez lat 15, nie wiem, czy potrafiłbym to skończyć w tym momencie i zająć się czymś nowym, czymś innym, co to miałoby być, bo mogę mieć świadomość, że jakby wchodząc w coś, nie mając wiedzy ani podstaw edukacyjnych, możesz czuć się słabszy od innych. I to jest trudne, to jest trudne.
No właśnie to mnie ciekawi, no bo ja często słyszę jakby z opowieści dziewczyn, tak, no dziewczyny na przykład zapisują się na, są takie uczelnie, w których no wystarczy tam pracę pisać, no nie trzeba zbyt wiele, żeby ten papierek zdobyć, no i często chyba dziewczyny decydują się, a dobra, żeby po prostu coś mieć na wszelki wypadek, a tak jak przychodzi no co do czego, no to później jednak jest zastanawianie się ponowne, no bo jednak, jak wspomniałeś, no, na jakieś poważne studia, no, nie ma siatkarki, która by ci studiowała, nie wiem, prawo albo medycynę i grała na dobrym poziomie.
No, nie, jest po prawie, jest Iga Wasilewska, jest po prawie.
A no to ona jest wyjątek, ale najbardziej no, to słyszę jakieś dietetyki, jest uczelnia jedna
No,
dosyć znana.
jest to jakby, tak, jest to dość blisko tego zawodu, więc pewnie też łatwiej, nie? Coś znaleźć, być przy tym zawodzie, czyli być, nie wiem, pracować przy klubie, czy pracować przy zawodniku, czy być trenerem przygotowania, czy być dietetykiem, czy psychologiem, jest to najprostsza droga, ponieważ jest najbliżej do tego, tak? Jakby znasz to najbardziej. Coś nowego, to nie jest proste, nie? W obecnym czasie. No teraz do jakiejkolwiek pracy byś się nie zgłosił, wymagają od ciebie jakichś kwalifikacji, kompetencji,
Doświadczenia.
doświadczenia przede wszystkim, a to są 30-letnie, czasami 35-letnie kobiety, które doświadczenia nie mają żadnego w tym zawodzie, więc zaczynają od zera.
Czemu tak, to też trochę generalizuje, czemu kobiety tak nie garną się do pracy trenerskiej, takiego pierwszego trenera? Bo ja zawsze mnie to ciekawiło na przykładzie tych słynnych Złotek, że tyle, tak ogromne doświadczenie, tyle legend, a nie widziałem żadnych, tak jakby tam były próby, ale raczej żadna się tak na stałe nie przebiła do takiej pracy trenerskiej. No, na przykład teraz widzimy Aleksandrę Jagiełło w roli prezes, no ale sporo z nich to albo gdzieś tam ma jakieś prace juniorskie, albo gdzieś jest w ogóle poza jakimś światem, albo pracują w mediach. A jednak na
Wiesz,
takich pierwszych trenerek nie ma.
bardzo trudny zawód przede wszystkim, zawód trenera i wymagający wielu wyrzeczeń. No bo jeszcze potrafię sobie wyobrazić faceta, który zmienia miejsca zamieszkania co chwilę. Czasami robi to bez rodziny też. No kobieta zazwyczaj po karierze chce mieć potomstwo i wiem, że to może też nie być proste przenoszenie się. No, nie, zawód trenera polega na tym, że się przenosisz. Albo po kraju, albo jeszcze nie daj Boże po świecie. I jeżdżenie z dziećmi może to nie być proste. Nie? Więc myślę, że to może z tego też wynikać. Poza tym w ogóle uważam, że to pokolenie 2003-2005 to jest najbardziej niezagospodarowane pokolenie i najgorzej wykorzystany sukces w historii polskiego sportu, bo większość tych dziewczyn naprawdę mogłaby być przy sporcie dużo bliżej i robić więcej rzeczy. I to szkoda bardzo. I mam nadzieję, że kiedyś wyciągniemy z tego wnioski i tych dziewczyn będzie się pojawiać więcej w tym sporcie, tak? Bo część z nich jest naprawdę ogarnięta i potrafi, no widać po Oli jest jeszcze kilka, które potrafią znaleźć się i wiedzą, jak to działa i potrafią to poprowadzić, tak? Bo jakby taka zawodniczka widzi to z drugiej strony, widzi, czego zawodnik potrzebuje. Potrafi porozmawiać z agentem, wie, jak zorganizować wyjazd. No, jakby dość szerokie spektrum możliwości ma. Jeżeli chodzi o pracę w klubie, jeżeli chodzi o pracę trenera, no to ja rozumiem, że no to też wymaga pewnego przygotowania edukacyjnego. Nie tylko tego, że się było na boisku, ale że się wiesz, czego to wynika, jaki to ma efekt dla danej części ciała, do czego to ma służyć, więc to też wynika jakiejś edukacji, myślę, i to jest chyba dużo trudniejsze po prostu.
Często nawet od siatkarzy słyszałem, pamiętam jak rozmawiałem rok temu z Nimirem i tak pytałem się go o plany po karierze, on powiedział, że on nie wyobraża siebie teraz jako trenera, bo on jako siatkarz jest odpowiedzialny tylko za siebie, przychodzi i tak z treningu, no i ma jakby sprawę załatwioną. A trener to nie dość, że jest odpowiedzialny za czternastkę i kończy się trening, a jego robota się w ogóle nie kończy i on przynosi ją tak naprawdę do domu.
No tak. No, ja ci powiem, że no, mam też pracuję z kilkoma trenerami i w kilku przypadkach mieliśmy takie rozmowy, że tak duże zaangażowanie w pracę od rana do wieczora może skończyć się źle. Może skończyć się źle dla przyszłości tego trenera, takiej mentalnej, przyszłościowej, życiowej, no bo nie możesz, mając lat od, nie wiem, 18 do 35 czy 45, siedzieć tylko na hali, robić statystyki, oglądać wideo, jest też życie poza. Mimo wszystko to jest nasza praca, a nie nasze życie, tak? Oczywiście są osoby, które chcą temu poświęcić wszystko i to jest ich wybór, ale mimo wszystko jednak życie toczy się w ten sposób. Z zawodnikami też na ten temat rozmawiam, czasami z zawodniczkami. Próbuję im to kwestii przyszłości zobrazować w ten sposób. Mówię, wyobraź sobie, że jutro, nie daj Boże, zdarzy się coś, że nie możesz kontynuować swojej pracy. I co wtedy? Co wtedy robisz? Czym się wtedy zajmujesz? Spróbuj pomyśleć o tym, tak? I zacznij od tego, co lubisz. Bo jeżeli już jesteś przyzwyczajony do tego, że robisz coś, co lubisz, i ktoś zacznie cię zmuszać do robienia czegoś, czego nie lubisz, to nic z tego nie będzie. Skończy się depresją i wieloma tragediami.
No, po karierze, tak jak mówimy o takich siatkarkach ligowych, to na ile one mają taką poduszkę finansową? Ile one mogą się pobyczyć?
To zależy od tego, jaki poziom prezentował, kto myślał o przyszłości. To jest bardzo niezagospodarowana sfera, moim zdaniem, żeby nauczyć dziewczyny od początku, żeby myślały o swojej finansowej przyszłości. I kilka z nich jest takich, które faktycznie to robią, ale myślę, że 90% o tym nie myśli. I to jest bardzo niezagospodarowana sfera. I myślę, że to jest konsekwencja tego. Zresztą myślę, że to mamy też na przykładzie gdzieś tam piłkarzy, którzy grali 10-20 lat temu. Widzimy, ile tych karier się pokończyło źle. No, mimo wszystko gdzieś tam ktoś musi je w ten sposób poprowadzić. I powiedzieć, słuchaj, ty zaczynasz zarabiać dobre pieniądze, ale musisz mieć świadomość, że twoja kariera będzie trwała 15 lat, a tobie musi starczyć na kolejne 30. Okay? Albo musisz sobie jakoś zrobić jakąś poduszkę. Ale to zależy od tych indywidualnych rzeczy. Ja jestem od tego, żeby one zarabiały pieniądze, a nie wydawały. Tak? Okay. Jak one to robią? Jeżeli ktoś się do mnie zwróci z pytaniem, ja mogę oczywiście w tej kwestii pomóc. Mogę do kogoś skierować, nie jestem doradcą finansowym, też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby komuś coś doradzać. Mogę doradzić książkę, która o tym powie. I jeżeli ktoś będzie chciał, to tą książkę przeczyta i wyciągnie wnioski i zastanowi się, co z tym robić. Ale ja też nie jestem od tego, żeby edukować, co to jest emerytura, na czym ona polega, z czego wynika i ile się jej ma, i że ona zależy od składek, które odłożymy przede wszystkim. Tak? Jeżeli my w wieku młodym, czyli od 18 do 30 roku, będziemy robili wszystko, żeby oddawać jak najmniej, albo żeby płacić tych, może nie podatków, tylko tych ZUS-ów, powiedzmy, albo ubezpieczenia emerytalnego jak najmniej, no to w przyszłości musimy liczyć na to, że będzie mało po prostu. Musimy się z tym żyć. No, musimy mieć tego świadomość. Jeżeli to akceptujemy, to okej. Okay.
Ciekawie mi było, jak rozmawiałem kiedyś z Marcinem Prusem, to on mi powiedział, że jak wspominał tam siebie sprzed lat, jeszcze sprzed tych kontuzji wszystkich, to powiedział, że w tym młodym Marcinie tkwił mit Supermana, że on cały czas myślał, że będzie młody, piękny, bogaty, miał pieniądze. Zastanawiam się, czy u dziewczyn też nie ma niektórych siatkarek tak, że one cały czas myślą, że będą młode, piękne, bogate, albo znajdą sobie bogatego męża i jakoś to się wszystko ułoży, a póki co no to żyjemy tym chwilą, że jesteśmy siatkarkami.
Ja mam taką przewagę, że moją asystentką jest osoba, która była siatkarką. Zagrała w swojej karierze wiele meczów na najwyższym poziomie, tym polskim. Jak ja się denerwuję na zachowania czasami dziewczyn, bo czasami się denerwuję, jak my rozmawiamy między sobą, ja czegoś nie rozumiem, ponieważ jest to dla mnie nielogiczne, to ona mi zawsze mówi, słuchaj, ona kiedyś zrozumie, nie przejmuj się. Ona kiedyś zrozumie i miałem taką historię i pozwolę sobie ją zacytować, ale nie podam nazwisk. Kiedyś, parę lat temu na meczu w Policach podeszła do mnie pewna dziewczyna, zawodniczka, która skończyła karierę i usiadła i mówi, słuchaj, ja kiedyś w życiu myślałam, że mogę wszystko, że mam wszystko i o to nie dbałam. Teraz po zakończeniu kariery ja pracuję w jakiejś instytucji i mój pracodawca przychodzi i mówi, że jak mi się nie podoba to, co on mi daje i w jaki sposób on mnie traktuje, to ja sobie mogę iść, bo on ma trzy osoby na moje miejsce. A ja sobie przychodziłam, trenowałam dwa razy dziennie, jeszcze miałam, odpoczywałam w międzyczasie, robiłam to, co kocham, płacili mi nieco pieniądze, a teraz robię to, czego nienawidzę i płacą mi 1/5. I to jest ten moment, żeby to docenić. Dlatego ja też czasami dziewczynom mówię, słuchajcie, żyjcie tym momentem, bo to jest najpiękniejszy moment w waszym życiu. Ten dzień. Okej, musisz myśleć do przodu. Ja jestem taką osobą, która myśli do przodu. I staram się zabezpieczyć na przyszłość, także siebie i swoją rodzinę. Musisz myśleć, no bo musisz też przewidywać, musisz mieć jakieś zabezpieczenie, tak? No, nie po to ubezpieczamy samochody, domy, mieszkania, żeby nie ubezpieczyć siebie na przyszłość, tak? Ale mimo wszystko też nie można wszystkiego położyć na jedną szalę i zająć się tylko tym, bo jest jeszcze życie dzisiejsze i te, które też jest ważne. No?
Ale to mnie ciekawi, jak ty nawiązujesz wspólny język z tymi młodymi dziewczynami, które wchodzą? No bo dobra, nie chcę cię postarzać, ale masz jakby swoje lata. Jak zaczynałeś pracę menadżera, no to zawodniczki, którymi się zajmowałeś, były pewnie mniej więcej w okolicach twojego wieku, może no parę lat młodsze, ale mniej więcej z podobnego pokolenia. A teraz to jest różnica, nie wiem, dwóch, trzech pokoleń?
Przesadziłeś trochę, dwóch, trzech pokoleń.
No tak, myślę, no strzelam, że paręnaście lat młodsze od ciebie są.
No tak.
No
no
to...
większość naszych z tych młodych, już wszystkie mogły być moimi córkami spokojnie.
No i to mnie ciekawi właśnie, jak ty znajdujesz wspólny język z dziewczynami, z osobami, które wchodziły do życia już z mediami społecznościowymi, na przykład, podczas gdy ty jakby dopiero internet poznawałeś gdzieś tam pewnie jako nastolatek.
To jest bardzo trudne, także dlatego, że ja tych mediów społecznościowych bardzo nie poważam. I ja niestety jestem w to bardzo słaby, za co moi wspólnicy troszkę mnie tam karcą zawsze, bo ja wiem, ja mam świadomość, że to jest przyszłość i że każdy w to idzie i że pewnie też i że wizerunkowa przyszłość to jest też przede wszystkim. Tylko ja, jeżeli mam poświęcać swój czas na te rzeczy, to ja po prostu wolę zadzwonić do kogoś w tym czasie i porozmawiać niż przez telefon, niż nim pisać, czy broń Boże, siedzieć na mediach społecznościowych. Wiele rzeczy mnie oczywiście potem omija i dowiaduje się z nich gdzieś po paru dniach. No to jest trudniejsze, o czym mówisz, ponieważ faktycznie większość tych dziewczyn mogła być moimi córkami, ale mam nadzieję, że większość tych dziewczyn wie, że też staram się im to powiedzieć, że ja jestem tu po to, żeby ci pomóc. Ponieważ zrobiłem tego dość dużo w życiu, myślę, że wiem, w jaki sposób to prowadzić, i jestem po to, żeby ci pomóc. Ty będziesz sama sobie sterem i okrętem będziesz pracować. Ja jestem tu po to, żeby ci mówić, co robisz, co robisz dobrze, ale także, żeby mówić ci, co jest źle. Nie wszyscy agenci mówią zawodniczkom, co jest źle. Bo oczywiście jest taka moda na to, że jeżeli coś jest źle, to trzeba to zmienić. Tak? Kiedyś słyszałem w radiu takie piękne zdanie, że miłość w dawnych czasach od tej to jest trochę jak z butami, starymi butami, że kiedyś szło się do szewca, a teraz się kupuje nową parę. Niestety w naszej pracy jest bardzo często tak, że jeżeli coś komuś powiesz, co jemu nie pasuje, bardzo często argumentem jest: OK, ja w takim razie zmienię na kogoś, kto będzie mi po prostu pochlebiał cały czas. To nie doprowadzi do niczego, myślę. Więc staram się przede wszystkim wytłumaczyć, po co tu jestem, i staram się, żebyśmy rozmawiali na jednym poziomie. To znaczy, ja bardzo lubię, jak zawodniczki do mnie mówią po imieniu. Mimo wszystko jestem nauczony z moimi wspólnikami, zresztą trochę czasu spędziłem za granicą. Tam każdy do siebie mówi po imieniu i to jest dużo łatwiejszy kontakt. Ale oczywiście zdarzają się takie: proszę pana, ja się czuję wtedy bardzo stary. No ale co mam zrobić? No, staram się potem jakoś aktualizować tą wiedzę, całą wiedzę, którą powinienem mieć, no. Ale jestem słabiutki w to, niestety, to
Ale
prawda.
właśnie to mnie te media społecznościowe ciekawią, no bo zobacz, ja tutaj podaję przykład siatkarek w Turcji. Tureckie gwiazdy to są nie dość, to są jakby gwiazdy na boisku, to również gwiazdy w mediach społecznościowych. Mamy przykład Gynesz, Baladin, które no, mają kontrakty wielkie reklamowe i zastanawiam się, czy właśnie te wszystkie zawodniczki teraz, które wchodzą, to one właśnie nie chcą być tak jak one. Czyli nie dość, że dobra, są dobrymi siatkarkami, to i są no też influencerkami, no trzeba to tak powiedzieć też wprost.
Może chcą, tylko ktoś im musi uświadomić, że czy Banladin, czy Zehra nie robią tego same. Mają ludzi, którzy robią to za nie, płacą tym ludziom pieniądze, wynagrodzenie, i dzięki temu mają takie kontrakty. Ja spotykałem się z firmami, które odpowiadają za kontrakty wizerunkowe, i on oczywiście pierwszym argumentem jest zasięg, tak? Jest zasięg. Ja naprawdę nie wiem, czy jest wiele zawodniczek w tym kraju albo na świecie, które potrafią same zadbać o zasięgi, o to, żeby to było profesjonalnie zrobione. Dlatego namawiam, jeżeli chcesz w tą stronę pójść, a naprawdę uważam, że to jest przyszłość, i tak jak Turczynki pokazują, choć tam jest specyficzny naród bardzo też, taki dużo bardziej na to otwarty i jeszcze bardziej zagłębiony w te media społecznościowe, bo dla nich to są w ogóle takie kulturalne nowości, szoki, oni bardzo mocno w to wchodzą jako naród. Ale jeżeli chcesz to iść, to idź w to profesjonalnie. Zdaj to komuś, kto za to będzie odpowiadał. Tylko wtedy musisz się liczyć z tym, że musisz temu komuś zapłacić, tak? I to są czasami bariery na tym pierwszym etapie, tak? Żeby to zacząć rozwijać. Oczywiście, no kurczę, wiemy, albo większość z nas wie, że żeby coś mieć, to trzeba coś zainwestować w to. Albo pieniądze, albo czas i energię, tak? I zaangażowanie. Jeżeli nic nie zainwestujesz, to tego nie będziesz miał. No to jest też coś takiego, że jeżeli nie dajesz rady zrobić tego sam, bo nie masz takich umiejętności, no to musisz zaangażować to środki, żeby ktoś to za ciebie zrobił. I wtedy uważam, że to jest zdrowe, bo ktoś to robi za ciebie, ty nie musisz poświęcać swojego czasu, twój wizerunek rośnie, ty skupiasz się na sporcie, bo ten wizerunek masz dzięki temu, że jesteś taki dobry w sporcie, a nie dlatego, że dobrze wyglądasz. No, przy większości, tak? Więc jakby to jest droga, moim zdaniem.
A uważasz, że polskie siatkarki umieją dobrze zarządzać swoim wizerunkiem?
Nie wiem, czy są takie, które oddały to komuś do tego, żeby ktoś to robił. Myślę, że powinny. Jest w tym kraju kilku świetnych gości, naprawdę, którzy mogliby to robić bardzo dobrze. Nie będę wymieniał z imienia nazwiska, ale naprawdę jest kilku świetnych gości, którzy mogliby to bardzo dobrze zrobić i pewnie bardzo pomóc. Myślę, że w stosunku do tych dziewczyn, o których mówiłeś, czy Brazylijek, bo w Brazylii też jakby to jest dużo bardziej rozwinięte i zaczyna to być rozwinięte trochę bardziej we Włoszech, no to jeszcze mamy tutaj margines do poprawy.
A wspomniałeś o tym, że zajmujesz się też trenerami. Czy duża jest różnica z perspektywy agenta pracy z siatkarką a z trenerem, jeżeli chodzi o współpracę, o wyszukiwanie ofert, jakby załatwianie deali z klubami?
Tak, jest różnica polega na tym, że jak podpiszesz zawodniczkę i coś nie idzie w klubie, to nie jest ona winna. Jak podpiszesz trenera i coś nie idzie w klubie, to on jest winny, a w związku tym przy okazji jeszcze ty jesteś winny. Bo zawsze możesz powiedzieć, że zaraz, no przecież to jest zespół, jest 12 zawodniczek, 7 na boisku, no z całym szacunkiem, nie ta jedna osoba wpływa na wynik, tak? No w przypadku trenera to jest różnie, no i zdecydowanie częściej zwalniani są ci trenerzy. No więc to jest dużo trudniejsza praca, ponieważ musisz kogoś przekonać do idei tego człowieka. Potem zazwyczaj po jakimś czasie trzeba się rozejść w dobrych stosunkach, w taki sposób, żeby ten trener jeszcze mógł gdzieś dalej pracować. To też nie jest proste, bo nie wiadomo, co się wtedy dzieje w tym klubie. Zawsze jak idzie ci gorzej, to potem jest potrzebna chwila, żeby trafić do innego klubu i pokazać, że jest lepiej. Z trenerami jest trudniej, moim zdaniem.
A jest różnica między współpracą, koordynowaniem dealu z kadrą a z klubem? Bo z tego co wiem, to też ty jakby zajmowałeś się sprawą Stefano Lavariniego. Jakby to, że on się znalazł w polskiej kadrze, to jest też po części jakby twoja sprawa.
Tak, Stefan jest naszym klientem i wiele lat nam, naprawdę, wiele lat nam zajęło przekonywanie, że potrzebujemy takiego kogoś. Zresztą Santarelli jest również naszym klientem, więc jakby ich dwóch było w finale i z tego byliśmy bardzo dumni, że mamy dwóch chłopaków. No każdy z nich byłby doskonały dla tej kadry, jaki jest Stefano, widzimy. Jakby z kadrą nie ma dealowania, z kadrą jest propozycja, przekonanie do jakiejś idei. Jeżeli zarząd się z tą ideą zgadza, no to wtedy jest jakby kwestia kontraktu i to jest dość prosta sprawa. My nie ingerujemy zupełnie w sprawy kadrowe, na żadnym stopniu, ani zawodniczym, ani trenerskim. Stefano jest bardzo specyficznym człowiekiem też, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo jeżeli ktoś mu coś zasugeruje, to on to zrobi zupełnie odwrotnie. Absolutnie. W ogóle lepiej nie próbować. Więc jakby to jest dość prosta sprawa, jeżeli chodzi o kadrę, z takiego punktu widzenia mojej pracy, tak? A jak to idzie w dobrym kierunku, no to tym lepiej. I dlatego ja się bardzo cieszę, że idzie nam jak idzie, choć uważam, że mogło iść tak nam parę lat wcześniej. To jest moje
A
chyba pytanie.
znaczy to podejrzewam, do czego nawiązujesz, więc też troszeczkę i do tego nawiążę, i do tych twoich wcześniejszych słów o tym niewykorzystanym potencjale złotek. Skąd? Jakby dlaczego nie wykorzystano tego potencjału? Dlaczego przez wiele lat jakby nie wiem, istniała taka teoria, że no do polskiej kadry kobiet, no to raczej trzeba polskiego trenera, a nie zagranicznego, bo się na Bonicie sparzono i tak dalej. A no czemu dopiero właśnie tak późno odkryto gdzieś ten potencjał w siatkówce kobiet polskiej?
Ja zawsze pytam, co znaczy się sparzono na Bonicie, bo ja pamiętam, że Bonita był ostatnim trenerem, który zaawansował na igrzyska, czyli cel wykonał. Ja na tych igrzyskach byłem w Pekinie i tam ubrało koło naprawdę niewiele, żeby wejść do ćwierćfinału. A trzy zawodniczki mu upadły na tych igrzyskach, bo jedna pojechała w ciąży, jedna z kontuzją i tam jeszcze się coś powydarzało w środku. Więc oczywiście każdy człowiek jest inny, ale ja pamiętam na kwalifikacjach olimpijskich, jak dziewczyny były przygotowane taktycznie perfekcyjnie. One do środka trójblokiem skakały. Były absolutnie przygotowane. Jak porozmawiasz z tymi dziewczynami z czasów Bonity i porozmawiasz na temat jego warsztatu, to żadna nic
Tak.
złego nie powie, tak? Każdy człowiek jest personalnie inny i w Polsce Polacy też są inni. Więc ja tylko uważam, że mamy jedno albo dwa pokolenia zmarnowanych zawodniczek po tym Bonicie, które mogłyby zajść zdecydowanie wyżej. Nasza siatkówka byłaby zdecydowanie wyżej. I te zawodniczki grałyby w lepszych klubach i liga byłaby lepsza. No wiele rzeczy byłoby lepszych, moim zdaniem. Gdyby spróbowano to zrobić, bo takich awaryjnych po drodze jeszcze było kilku. Można było, no był Guidetti, no paru było, naprawdę takich, którzy bardzo chętnie, czy Barbolini by przyszli i popracowali. I takie sparzanie się na jakieś narodowości, no to trochę, nie wiem, ktoś z naszych rodaków czasami też ukradnie rower w Holandii. I to nie jest tak, że nas nie wpuszczają potem tam, nie? Więc nie uważam, że to było dobre. I jakby to nie personalnie, broń Boże, nie do jednej osoby, bo to nie o to chodzi, bo to wiele osób tym zarządzało. Wiele osób to trenowało, różnych trenerów. No, moim zdaniem te wybory były złe i były, żeby powiedzieć, coraz gorsze, no ale były złe. Po prostu były złe. I najgorsze było to, i to jest najgorsze dla zawodnika, moim zdaniem. Że jeżeli, i też trochę z tego wynikał ten problem z trenerem Matlakiem i z zawodniczkami, jeżeli zawodniczki zaczynają grać na wysokim poziomie światowym i grają na świecie naprawdę z doskonałymi trenerami i one przyjadą na kadrę, która trwała czy trwa nadal 6 miesięcy i one mało, że nie czują, że się rozwijają, nie czują, że idą do przodu, co jeszcze. Myślę, że w większości wiedzą, że robią dziwne rzeczy, czasami bzdury, no to już tutaj musisz uważać, nie? Z tym, bo i to też zawsze trenerom mówię, jeżeli masz, czy w klubach, jeżeli masz doświadczone zawodniczki, które pracowały w dobrych klubach, z dobrymi trenerami i dasz im jakiegoś młodego trenera, to on musi być bardzo uważny, bo jak będzie robił głupoty, to one będą wiedziały, że on robi głupoty.
To mi się
I.
przypomina historia Guidetti'ego. Guidetti mi mówił, że jak zaczynał pracę trenerską, to ojciec mu powiedział, że ty słuchaj się dziewczyn doświadczonych, bo one wiedzą więcej o siatkówce niż ty.
No, ja miałem czasami takie rozmowy z różnymi trenerami, gdzie zawodniczki moje doświadczone przychodziły, mówimy, słuchaj, Kuba, my jesteśmy zajechane. My do niego idziemy i mówimy, że jesteśmy zajechane nie dlatego, żeby odpocząć, tylko że wiemy, że jesteśmy zajechane, a ten trener uważa, że my chcemy zrobić po prostu wolne. Trzeba uważać na te rzeczy, bo potem bardzo szybko możesz stracić dobre imię i stracić swoją renomę i bardzo trudno to jest potem odwrócić.
A ile jest prawdy w tych też mitach, że zawodniczki czy zawodnicy grają na zwolnienie trenera? Że czy zawodniczki mogą zwolnić trenera, tak jakby nazwijmy to swoją grą?
Znaczy, moim zdaniem to jest bzdura, bo to jest granie przeciwko sobie.
No,
Tak?
niby
Przeciwko
tak,
sobie,
no
no.
ale też taka istnieje teoria, że tam często się mówiło, że grają na zwolnienie trenera, nowy przetrener i raptem zaczęły grać lepiej, tak?
Ale z drugiej strony nie wiesz, kto będzie nowym trenerem, to
No
po
tak.
pierwsze. Po drugie, no, jakby na tym etapie już, ja myślę, że to jest takie myślenie stare, no właśnie z lat sprzed 30 lat. Z drugiej strony, no, wystawiasz sobie świadectwo. No, ktoś, kto ogląda twoje mecze, agent, dyrektor sportowy jakiegoś klubu, no widzi, że no, potrafi rozpoznać, co jest grą. Naprawdę. Ja sam potrafię rozpoznać czasami, czy rozgrywająca może tą piłkę wystawić lepiej, czy nie. Tak? Więc czy do tej piłki powinieneś dobiec, czy nie? Więc moim zdaniem nie. No i to wystawiasz sobie też, musisz mieć świadomość, że wystawiasz sobie opinię w tym środowisku. No bo zobacz, jeżeli ktoś mówi, że zawodniczki grają na trenera, na zwolnienie trenera, to ty, gdybyś był trenerem innego zespołu, miałbyś ochotę je zatrudnić? Byś wiedział, że mogą grać na twoje zwolnienie. No nie, no
No
więc
nie.
jakby sensu to nie ma żadnego, tak? To jest takie mówienie, takie usprawiedliwienie porażek, a to już w ogóle to jest chyba usprawiedliwienie samych siebie trenerów, że ich zwalniają, tak? Kurczę, no niestety ten zawód na tym polega, że idzie ci dobrze, jesteś, idzie ci źle, niestety coś się musi zmienić. Pierwszy do zmiany jest ten, no łatwiej, trudno, łatwiej zmienić jednego trenera niż 12 zawodniczek, tak? Czasami jedna zawodniczka nie zmieni ci tego, w jaki zespół się zachowuje i to nie jest proste.
Czy ty uważasz się za specjalistę od siatkówki?
Panie Boże, nie. Nie, ja się nie uważam za specjalistę w żadnej dyscyplinie. Z tą siatkówką jestem trochę tak przez przypadek, jakby ja tej siatkówki się nauczyłem. Nauczyłem się i miałem to szczęście, że żyłem obok i widziałem, jak trenuje Zé Roberto. Byłem obok, widziałem, jak trenuje Lang Ping. I jeszcze paru innych naprawdę niezłych trenerów, i jak to działa, i trochę wiem, jak to powinno działać, ponieważ bywam w tych klubach najlepszych. Mam dość dobry kontakt, albo nawet bardzo dobry z tymi prezesami największych klubów. Bardzo często rozmawiamy, jak oni to rozwiązują. Nie, myślę, że to jest kwestia doświadczenia, że już, tak jak na początku powiedziałeś, że no, mało co jest nas w stanie zaskoczyć na tym etapie. Więc czasami, jeżeli jak zawodniczka dzwoni przerażona, że o Jezu, wydarzyło się coś takiego, co my robimy, to jakby już wiemy, w jaki sposób działać i co możemy z tym zrobić, albo na jakim etapie jest sprawa i czy my jesteśmy w stanie to wyciągnąć, czy już nie, tak? Czasami, nie wiem, też z relacji trener-zawodnik jesteśmy w stanie wywnioskować, czy to jesteśmy w stanie to uratować, czy nie. Czy coś z tego będzie, czy nie. I ja wtedy, jeżeli widzę, że nie, no to mam obowiązek się tym podzielić. Tak? No, jeżeli mam zawodnika czy zawodników w danym klubie i mam tam prezesa, z którym rozmawiam, no to ja już wiem, że z tego nic nie będzie. Tak? I on to musi wiedzieć.
A ile jest prawdy w tym, że jakby okienko transferowe to się tak naprawdę nie zaczyna gdzieś pod koniec sezonu, tylko już przed końcem roku? Bo mówi się już, że już w listopadzie, w grudniu najlepsi wiedzą, gdzie będą grać.
No, coraz częściej się zaczyna, coraz wcześniej i jakby zazwyczaj zaczynaliśmy od Pucharu Polski i po Pucharze Polski u kobiet. W zeszłym roku to bardzo mocno przyspieszyło, ale to nie wynika z nas. Wynika z tego, że bardzo się to zaczęło. Znaczy, to idzie jakby lawinowo, od góry, nie? Czyli Turcja, Włochy, teraz dochodzą Stany także, które spowodują, że ten okres transferowy będzie bardzo specyficzny, bo nie wiem, ile zawodniczek nam ucieknie do Stanów. I zaczną nam się robić wakaty w tych ligach, które są mocniejsze, i w związku z tym dziewczyny z polskiej ligi będą mogły chcieć uciekać do tych wyższych lig. Tak? Więc jakby to okienko jest specyficzne. U facetów słyszałem, że jest to już zdecydowanie dużo szybciej i tam już paru chłopaków wie. U nas to się zaczyna dopiero. Myślę, że jeszcze nie ma takiej zawodniczki, która podpisała kontrakt, może gdzieś tam na tych najlepszych klubach. Zaczynają się powoli rozmowy. Myślę, że to będzie szybciej. Ale na pewno to nie będzie na przełomie szybciej niż na przełomie stycznia, lutego.
Ale tak
Ale tak, no jest to za wcześnie, no. Jest to za wcześnie.
wracając do pamięci twojej, masz taki jeden transfer, kontrakt, który był takim trochę, nazwijmy to, game changerem w twojej karierze menedżera, który cię tak troszeczkę na ten wyższy level menedżerów wprowadził?
Nie wiem, musiałbym pogrzebać w pamięci. My pewnie te początkowe jakby transfery, czyli Megan Hodge do Trefla, Sopot, Alicia Glass. To jakby te transfery, które zaczynały przychodzenie tych naprawdę dobrych zagranicznych zawodniczek do Polski, bo ich naprawdę było wiele, nie? W Polsce, takich zawodniczek, jakich teraz nie mamy. Które wybierają Turcję i Włochy przede wszystkim. Więc myślę, że o to chodzi. Myślę, że ten powrót Asi Wołosz na 2 lata do Police był dość spektakularny. I potem powrót. No nie wiem, to są jakby transfery mojej małżonki, to odpowiadał, zawsze się dzieliliśmy, gdzie odpowiadał za to Marko, czyli mój wspólnik. Ja też nie chciałem tego firmować osobiście. No, było parę takich transferów, tak. Czy Kasia Skrupa do Fenerbahce, Berenika do Fenerbahce. By tak, było parę takich, ale
Ale to rozumiem, że ty jakby nie jesteś sam sobie sterem, żaglem okrętem, jeżeli chodzi o bycie agentem. Ty jakby należysz do jeszcze jakiejś takiej większej grupy, tak?
tak, my postanowiliśmy zrobić to trochę inaczej. Stworzyliśmy taką grupę agentów. Jest nas 7 osób. Każdy z nas działa w swoim kraju, ale też każdy z nas ma ze sobą kontakt i jakby działamy między sobą. Czyli mamy ludzi w Brazylii, we Włoszech, w Turcji, w Korei, w Japonii, w Chinach, no i w Polsce i jedna osoba jest na Niemcy i Francję. Dzięki temu wiemy, mamy z całego rynku informacje o tym, jakie są zawodniczki potrzebne gdzie i też przy okazji, co najważniejsze, w każdym kraju mamy osobę do rozwiązywania danych problemów. Czyli jeżeli Roberta Rackę przyjeżdża do Polski, ja to firmuję razem z jej agentką brazylijską i ja ją przyjmuję tutaj w Polsce, jestem odpowiedzialny za jej obecność tutaj, za to, co się z nią dzieje. Wszelkie kontrakty, dokumenty, wszystkie rzeczy tutaj, to co się wydarza, to się dzieje za moim pośrednictwem. Jeżeli coś by się, nie daj Boże, działo złego, ja też te problemy próbuję rozwiązać. I tak mamy w każdym kraju i uważam, że to jest bardzo duże zabezpieczenie dla zawodnika. Bo jak ktoś mi chce powiedzieć, że jest w stanie jeden agent ogarnąć cały świat, nie da rady. Za dużo tego.
Czyli, ale to też, też rozumiem, że jak ty przejmujesz daną zawodniczkę, to i prowizje, benefity idą do ciebie, a nie do Brazylii.
Nie, zawsze się dzielimy. Zawsze się
Aha.
dzielimy.
Czyli jak na przykład, jak ktoś z Włoch chce polską zawodniczkę, to też to jakoś jest tak, że ty jakoś się kontaktujesz z tym włoskim przedstawicielem, czy jak to
Tak,
później
no my
jakby
mamy tam
zajmie.
jakby, tak, mamy 2 osoby, które pracują we Włoszech, ja się z nimi kontaktuję, i rozmawiamy i jakby odpowiedzialni za przygotowanie kontraktu są oni, ponieważ oni znają prawo, oni znają zasady, które tam działają, znają kontrakty, znają kluby, znają prezesów, oni są za to odpowiedzialni, tak, i jakby dzielimy się tą prowizją. To wcale nie chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej, bo można by to było robić samemu. Naprawdę, można by to było zarobić samemu i zarobić 100% zamiast 50%, ale wychodzimy z założenia, że my chcemy jednak działać na zasadzie zabezpieczenia dobrego zawodnika i naprawdę wolę zabezpieczyć zawodnika w ten sposób, żeby wiedział, co podpisuje i ktoś był za to odpowiedzialny na miejscu, niż próbować robić z siebie fenomena, że mówię po chińsku, japońsku i po koreańsku i jestem w stanie znać dane prawo, czy tam wszystko jest okej. Okay.
A jak wyglądają relacje między agentami, na przykład w Polsce, czy jak dziś jesteś we Włoszech? Czy to jest każdy sobie rzepkę skrobie, że jesteście do siebie wrogo nastawieni? Czy są jacyś agenci, których w twoim środowisku, których po części można powiedzieć podziwiasz, albo coś byś od nich jakby zaczerpnął?
Znaczy my też z kilkoma agentami się kolegujemy, a nawet można by powiedzieć przyjaźnimy, którzy są konkurencją, więc jakby w Polsce to wygląda troszkę inaczej niż za granicą, bo jakby takim magicznym miejscem zawsze jest Final Four Ligi Mistrzów i tam się jeździło od wielu lat, tam się wszyscy spotykali i tam wszyscy agenci razem szli na kolację, rozmawiali, wychodzili się napić i mamy w ten sposób kontakt koleżeński po prostu. W Polsce bywa z tym różnie, to zależy od tego, bo też trochę bardziej walczymy jakby o klienta tutaj, nie? Więc te relacje zależą od tego, w jakim etapie na takim etapie przyjmowania klientów jesteś, no tak, no, czasami, więc. Ale no, jakoś to się bardzo, bardzo wypłaszczyło. Kiedyś ta walka była większa, teraz jest zupełnie inna, bardziej koleżeńska i fajnie. Myślę, że też potrafimy ze sobą normalnie rozmawiać, wymieniać argumentami i rozumiemy fakt, że ktoś gdzieś po zakończonym kontrakcie, podkreślam, z danym agentem może mieć ochotę współpracować z kimś innym, to jest naturalne. Nikt nikogo nie zmusza. Gorzej, jeżeli jest to przejęcie następuje w czasie obowiązywania danej umowy, no to wtedy się robi niefajnie. Wtedy
No
jest.
właśnie takie przypadki znam w siatce męskiej
No,
agentów,
żeńskiej też
którzy
są.
a
Żeńskiej też
to
są.
właśnie nie znam tych realiów tak w żeńskiej, ale też tak dosyć ostro agenci potrafią grać.
No tak, potrafią, tak, potrafią, potrafią. Są to różne takie scenariusze. No parę takich historii było, parę takich historii jest i pewnie parę historii będzie. No pytanie, no jeżeli to wszystko się rozgrywa naturalny sposób, to nie ma problemu. Jeżeli to wszystko jest podszyte jakimś takim fałszem i fejkiem, to, no to już nie jest fajne. Nie? No i czasami się kończy różnie, no, także na sprawa na salach sądowych.
A zbliżając się do końca, muszę to pytanie zadać, może będzie trochę niewygodne, ale no, biorąc pod uwagę, że jak przygotowywałem się do rozmowy, to też się pytałem, jakby robiłem research i tak dalej, więc to pytanie musi paść, bo chociaż właśnie jak powiedziałem, może być trochę nieprzyjemnie. Bo też jakby słyszałem opinię, że do lata to na nazwisku, jakby na byłej żonie sobie karierę zrobił. Tak odpowiedz szczerze, byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś, gdyby nie była żona?
Pewnie nie. Pewnie nie, no bo jakby razem pracowaliśmy, widzieliśmy to wszystko, co się dzieje. I no i wielokrotnie też oczywiście to były osoby, które gdzieś tam z nią żyły, które ze mną współpracowały. Aczkolwiek Kasia nigdy nie uczestniczyła w żadnych rozmowach i nigdy osobiście nie namawiała nikogo do współpracy ze mną. Być może argumentem było to, że ja pracuję i też być może argumentem było to, że ta jej kariera przebiegała jak przebiegała, bo przebiegała w sposób moim zdaniem bardzo dobry, kto wie, czy nie wzorcowy. Tak? Ale to też wynikało z tego, że ja nie wiem, czy widziałem osobę tak pracującą w życiu, bo nie wiem, czy wiesz, są dwa rodzaje zawodników. Są tacy, którzy wypracują swoją obecną sytuację, a tacy, którzy się obudzisz się o trzeciej w nocy i zagrają po prostu to niezależnie od tego, czy trenują, czy nie. No, ona była z tego pierwszego sortu, czyli tych pracujących niesamowicie przez całe życie i to zawsze będę pełen podziwu. I ona sobie to wypracowała, to, że był moment, moim zdaniem, że była najlepsza na świecie. Był taki jeden moment. Ale jakby nigdy nie uczestniczyła w tym osobiście i ja też ją o to prosiłem, żeby nie uczestniczyła w tym osobiście, bo chciałem robić to. Ja jestem bardzo ambitny i chcę to robić po swojemu, tak? Nie ukrywam, że miałem wątpliwości, jak to będzie wyglądać, jeżeli już nasza historia się zakończy, bo ona się zakończyła, naszej wspólnego bycia razem, czy czasami nie będzie eksodusu z tego powodu. Ale takiego eksodusu nie było, wręcz odwrotnie, jakby tych zawodniczek nie ubywało, co świadczy o tym, że jednak chyba wykonuję dobrą pracę, że staram się to robić. Ja to staram się naprawdę w to wrzucać całe serce. Czasami są osoby, które mówią, że aż za dużo serca i być może mi to parę rzeczy przesłania. Ale no nie, no pewnie nie byłbym w tym miejscu, bo oczywiście no to były specyficzne czasy, jakby to były wielkie kluby. Na pewno nie znałbym tyle ważnych osób, tak? Bo nie znałbym osób w Brazylii, nie znałbym osób we Włoszech, nie znałbym osób w Chinach i dużo jakby takich znajomości nabyłem i to jest bardzo cenne, tak? Ale jakby fizycznie, zresztą wiem, że to był bardzo często argument i w stosunku do mnie czy do Roberto, że tak to wyglądało, no nic z tym nie zrobimy, prawda? Nic z tym nie
Czyli
zrobimy.
słyszałeś to wiele razy, że na plecach
Tak,
żony zrobiłeś karierę?
oczywiście, no kiedyś, słuchaj, była taka historia, że jak dziewczyny przed igrzyskami, jak był Bonita, no to nawet byli tacy panowie w związku, którzy postanowili wypuścić artykuł o mężach zawodniczek. No, dramatyczne rzeczy tam były wypisane, nieprawdziwe i tak, oczywiście, że słyszałem, no tak.
A jak ty właśnie, bo to wspomniałeś, że o tej ambicji, o tym poświęcaniu czasu, to jak ty właśnie teraz godzisz jakby obowiązki zawodowe, jakby życiem prywatnym, z jakimś hobby, bo jak rozmawiałem na przykład też wracając do tego Matija Siewicza, on powiedział, że zapytałem się go, czy jak masz urlop, to ty potrafisz wyłączyć telefon i nie myśleć o pracy. On powiedział, że nie, że on po prostu jakby to jest taka robota, że on musi być faktycznie cały czas pod telefonem. Ja zastanawiam się, czy ty potrafisz się odciąć od pracy?
Wiesz co, staram się. Niestety wychodzi mi to chyba źle, bo słyszę to w domu. I czasami, wiesz, też mam wyrzuty sumienia, mam małe dziecko i staram się jej poświęcić jak najwięcej czasu, ale sam czuję, że tego czasu jest za mało. Że powinienem to być więcej. Z drugiej strony, ja nie jestem takim człowiekiem, który będzie raz w tygodniu dzwonił do zawodnika i pytał, czy wszystko dobrze, czy się najadłaś, czy czy wszystko gra. Nie, ja jestem od tego, żeby coś załatwić, coś podpisać i reagować, jak coś się będzie działo. Oczywiście mamy kontakt co jakiś czas, ale jeżeli wiem, że wszystko jest dobrze, że jest zdrowy, że jest, ma wypłacane, to też nie ma sensu, żeby miał wchodził w życie z buciorami i gadał o głupotach. No, jak ktoś będzie chciał, to ze mną na ten temat porozmawia. Od czasu do czasu sobie porozmawiamy, ale w większości nie jest to potrzebne, tak? Staram się, i widzisz, że to jest taka sytuacja, bo taki najmniej uczęszczany okres to był zawsze przed Pucharem Polski, bo wiadomo, bo że od Pucharu Polski ruszamy, czyli 2 tygodnie przed Pucharem Polski, to jakby było najspokojniej. Bo skończyło się okienko styczniowe, i czy już te transfery się wszystkie dokonały. Przed nami mieliśmy tylko jakby transfery medyczne, czyli mieliśmy takie 2 tygodnie i ja zazwyczaj wykorzystywałem to na wyjazd na urlop. No bo latem ja tego urlopu raczej nie mam. Tak? Więc to
Tak.
był mój czas na urlop. A teraz, no to ja mówię, kiedy ja mam po prostu pojechać gdzieś na urlop, no bo ja nie mogę wypocząć. I w święta staram się wypoczywać i staram się naprawdę jakby wprowadzić taką higienę, że po którejś godzinie staram się odpowiadać następnego dnia rano, bo uważam, że to nie jest, jeżeli coś się dzieje o godzinie 21 albo 22, to może poczekać naprawdę do rana, żeby to rozwiązać. To też jest taka higiena pracy. No staram się to jakoś rozłączyć, ale faktycznie no, to jest taka praca, że wiesz, no, ja w okresie transferowym czasami odbieram 300 połączeń dziennie, czasami więcej. Cały czas chodzę z ładowarką, oczywiście ze słuchawkami i zdarzają się momenty, że był taki jeden moment faktycznie, że ja rozmawiałem w domu, zaczął się dzień, ktoś mnie poprosił o zrobienie zakupów, i ja wieczorem wyszedłem z biura i te zakupy już były zrobione. Ja przegapiłem jakiś obiad, kolację, w ogóle zapomniałem o tych zakupach, bo byłem skupiony tak bardzo na rozwiązywaniu tych problemów. I to jest, wiesz, taka presja. I w tym momencie, wiesz, dzwonią wszyscy prezesi, czasami zaniepokojone zawodniczki. Ja muszę się kontaktować z moimi wspólnikami, którzy gdzieś tam są. I to jest naprawdę takie zamieszanie, że ja sobie robię takie. Mam takie banery wielkie z rozpiską, kto gdzie jest, i żebym wiedział, gdzie mam wolne miejsca. Też, nie? Że jakby mam też technikę na to, żeby nie tracić czasu. I mam taki swój algorytm, który mi powoduje wiedzieć, gdzie nie stracę cały czasu, że zadzwonię o tą pozycję. Tak?
A masz takie życiowe fundamenty, którymi się kierujesz w pracy?
Tak. Przede wszystkim chcę, żeby to było wszystko oparte na, kurczę, nie wiem, czy to jest dobre słowo, na lojalności. Że jeżeli ja oddaję serce i z kimś jestem związany, to ja chcę, żeby ten ktoś wiedział, że ja robię coś dla niego najlepiej, jak potrafię. I to jest dla mnie najgorszy argument. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że ja mogłem zrobić coś lepiej, no każdy mógł zrobić coś lepiej, oczywiście, ale to nie jest tak, że ja robię coś z założenia gorzej, że dla kogoś niż dla kogoś innego. I chcę, żeby była taka zdrowa krew, żeby jeżeli ktoś coś myśli, żeby mógł mi to powiedzieć na takiej otwartości. Nawet jeżeli to jest coś złego, ja chcę to wiedzieć, bo ja chcę mieć szansę to naprawić. Jak każdy człowiek tak naprawdę. Nie? Więc to są ważne rzeczy. No i to na zaufanie, bo ja muszę mieć zaufanie kogoś, że ktoś wie, że robię wszystko dla niego, żeby było dobrze. Czasami są takie sytuacje, że nie ma tych klubów, no bo jest trudna sytuacja i ja mówię, słuchaj, uspokój się. Jedyne, co ci mogę obiecać, bo ktoś mi pyta, czy na pewno znajdę klub. Mówię, nie wiem. Nie jestem w stanie to powiedzieć, ale mogę ci obiecać, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten klub znaleźć. I na razie w 15-letniej karierze, czy 13-letniej historii mojej pracy, chyba mi się nie zdarzyło zostawić zawodniczki bez klubu. Może jakieś były takie przypadki bardzo specyficzne, ale zazwyczaj się to udawało, ale jest to coraz trudniejsze, to prawda. Więc.
Jak I na
Tak, ja bym
koniec.
chciał, ja bym, staram się być dobrym człowiekiem dla innych, więc nie wiem, czy niektórzy to przyjmują z otwartym sercem, dla niektórych nie ma to znaczenia. Tak sam powiedziałeś, niektórzy dealują. Staram się nie dealować, staram się to robić dobrze.
I na koniec, bo zawsze moi goście dostają takie pytanie o zrobienie swojego Dream Teamu. Przy czym w Twoim przypadku chciałbym Cię poprosić o Twój Dream Team zawodniczek, z którymi współpracowałeś lub współpracujesz. Jeżeli na każdej pozycji i trenera, możesz wybrać pod kątem sympatii, możesz wybrać pod kątem umiejętności z Polski, zagranicy, dowolnie. Tak jakby skład plus trenera z wytłumaczeniem, dlaczego daną zawodniczkę na danej wskazałeś. Jakby zaczynając od rozgrywającej.
To będzie rozgrywająca, to nie ma w ogóle, nie ma tu żadnej wątpliwości. No, to jest jedna najlepsza na świecie i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie najlepsza na świecie, czyli Asian. Jakby z Asią zaczęliśmy współpracę, jak miała lat pewnie z 18. I była tam taka fajna historia, nawet słyszałem, że Asia kiedyś ją opowiedziała. Taka fajna historia była, bo jak ja ją zobaczyłem, to ja wiedziałem, że ona będzie kimś. Że będzie grała na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, wtedy mieszkałem chyba jeszcze w Turcji z moją żoną i tam było FOV, była rozgrywającą i ja pamiętam, poszedłem do FOV, mówię, słuchaj, mówię, tutaj jest taka dziewczyna w Polsce, która będzie grała jak ty i osiągnie to, co ty. Ja potrzebuję dla niej koszulkę, bo ja chcę jej sprezentować tą koszulkę. I faktycznie tą koszulkę ja się dałem na naszym, nie wiem, czy pierwszym, czy na drugim spotkaniu. I ona nam wspominała, że to było dla niej ważne, bo no ja to wiedziałem po prostu. I w niektórych przypadkach to wiesz. Widzisz zawodniczkę i wiesz, że jeżeli nie pojawią się jakieś historie, które mogą przeszkodzić życiowo, no to i będzie zdrowa ta zawodniczka i będzie dobrze pracować, no to będzie nagrała na wysokim poziomie. No?
I teraz
Więc to
pierwsza przyjmująca.
jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Z którą pracowałem, okej. Myślę, że technicznie najbardziej poukładana z wszystkich, jakie do tej pory przeżyłem w swojej karierze, chyba to była Karolina Costa Grande, która była tak wielkim liderem zespołu każdego. Potrafiła wyprowadzić z równowagi przeciwnika, ale też swoje koleżanki, z którymi stała. I myślę, że to była taka osoba. To wiesz co, póki mi się druga nie przypomni, to od razu przypomniała mi się atakująca. To tak atakująca, myślę, że Tais Mary Aguero. Pewnie młodsze dziewczyny nie będą znały, Kubanka, która uciekała w bagażniku z turnieju w Montreux do Włoch. No niesamowity charakter, niesamowity. To była dziewczyna, która zdobyła dwa chyba złota olimpijskie, jedno na ataku, a drugie na rozegraniu. Więc nie widziałem długo i co ciekawe, ona chyba jeszcze gdzieś tam w niższych ligach gra we Włoszech. A jest grubo po 40 chyba. To jest to, jeżeli chodzi o przyjęcie. Tak, przyjęcie
Tak,
drugie,
drugie przyjęcie.
z którą miałem ja współpracować jako zawodniczką, tak?
Tak, z którą miałeś jakby styczność, tak, nie wiem, czy współpracować, koordynować deal, jakkolwiek miałeś z nią zawodową taką styczność. Nie, że wybierasz sobie po prostu byle jakie zawodniczki, tak, z którymi tam oglądałeś w telewizji i tak dalej. No.
Muszę sobie posortować wiesz, te takie szufladki, nie? Że takie mam w Dropboxie poukładane przyjmujące. Ale dobra, to za chwilę, bo to też nie
No to
będę.
dobra, no to środkowa pierwsza.
Środkowa pierwsza. To nie jest proste pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Środkowa pierwsza.
No dwie środkowe musisz wybrać, jakkolwiek właśnie mówię, kryterium wybierasz sobie sam.
Środkowa pierwsza, no to myślę, że mimo wszystko z tych wszystkich lat, które pracujemy, to taką drogę największą do momentu i za tą drogę bardzo szanuję, to jest Aga Konkoleska, którą przeszła przeszła od początku i uważam, że to jest zawodniczka, która mogłaby grać w najlepszych klubach na świecie. Jest jeden problem, że bardzo trudno na tą pozycję wcisnąć, znaczy podpisać zawodniczkę zagraniczną. Że zazwyczaj kluby te najlepsze mają zawodniczki fastowe. Jednak grających z przodu jest bardzo, bardzo mało i przez te limity to jest niestety bardzo duże ograniczenie. Ale to uważam, że absolutnie wszystkie kluby na świecie byłyby w zasięgu.
Drugą środkową.
Och. Staram się już jeszcze myśleć o innych pozycjach. Coś mamy, jeszcze mamy libero, tak?
Tak, drugą przyjmującą, tak, drugą środkową, libero i trenera.
No to może dobrze. W takim razie drugą przyjmującą, bo jeżeli ten zespół miałby już coś wygrać, to do pary do Costa Grande idealnie pasowałaby Kimberly Hill. Kimberly Hill. Tak, która jak była w Sopocie, no to siedziała na ławce. Po czym pojechała na Mistrzostwa Świata i została MVP.
Tak.
No tego moi partnerzy do teraz mi nie mogą wybaczyć i mi to wypominają, więc oni zawsze mówią coś tam, co ci trenerzy w Polsce Hill trzymali na ławce, po czym została MVP, tak? Okej, wiem. Jeżeli chodzi o środkową, wiem. No kurczę, tak mi w większości przychodzą na myśl zagraniczne zawodniczki, przepraszam. Ale myślę, że Rachel Adams to była dziewczyna, którą jak zobaczyłem wtedy bodajże w Bydgoszczy, ona zaczynała w Bydgoszczy, tak, to wiedziałem, że to będzie duży grajek i faktycznie grała na największych klubach i największy poziomie. Notabene też została wtedy mistrzynią świata, tak? We Włoszech, tak. Czy jest tam jeszcze jedna środkowa tylko, tak?
Nie, wybrałeś już dwie, AG i Adams,
Dobrze.
więc Libero.
Libero, z którą pracowałem.
Tak.
Z Libero, z którą pracowałem, więc pracowałem tylko z polskimi zawodniczkami. Miałem szansę pracować z Marysią przez krótki okres, ale to był krótki okres, więc jakby to był ten okres, kiedy ona byłaby w Budowlanych. Myślę, że przez to. Okej, wiem jaka libero. Myślę, że przez to, że jednak jest najdłużej pracującą zawodniczką z nami od samego początku i ciągle na najwyższym poziomie, no to będzie Paulina Maj, która jakby była jedną z pierwszych, która ze mną zaczęła współpracować. Zawsze mieliśmy taki otwarty kontakt bardzo i potrafimy sobie powiedzieć miłe rzeczy, ale także porozmawiać szczerze i to bardzo sobie w Paulinie cenię, bo ona ma niesamowite doświadczenie. Jest taką ogarniętą dziewczyną, bardzo pasującą i to jest dziewczyna, którą warto zagospodarować gdzieś tam w przyszłości. To jest jedna z tych dziewczyn, które pewnie będą w przyszłości przy siatkówce i wiem, że robi swoje rzeczy, więc fajnie. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobiłem krzywdy, ale to tak nie jest proste wszystkiego. No, tych dziewczyn naprawdę i zawodniczek jest wiele, było wiele. Tych czasów było, to bardzo różne czasy, bo były czasy Wielkiego Sopotu, potem Wielkiej Dąbrowy, potem Wielkiej Polic, potem Wielkiego Wrocławia, potem Rzeszowa, potem znowu Polic. Więc dużo już tego czasu upłynęło.
I jeszcze trener.
I trener, z którym ja miałem okazję współpracować.
Tak.
A czy to też w kadrze, tak? Jeżeli chodzi
Znaczy,
o.
obojętnie gdzie, czy kadra, czy klub, jakiegoś trenera wybierz, który by ten gwiazdozbiór poprowadził.
No czy tak? Okej. Mogę się kierować sercem i rozumem?
Jakkolwiek, możesz nawet wyglądem. Nie wiem,
No to
no.
dwóch mam takich. Dwóch, no oczywiście, ja myślę, że Stefano jest. Myślę, że Stefano jest takim trenerem, z którym też mam bardzo dobry kontakt i jest bardzo taki koleżeński i też potrafimy sobie wiele rzeczy powiedzieć. I to jest bardzo dobry człowiek przede wszystkim. I ja jak już go znałem w Bergamo, to było lat temu 5 albo 6, to już było wiadomo, że on po prostu ma taką pasję i ma taki kontakt z zespołem, że to będzie facet, który będzie pracował. To jest po prostu mała kopia Gudetego. I to są najlepsi przyjaciele i absolutnie nadają na tych samych rzeczach. Choć uważam, że gdyby Alessandro Chiappini dostał trochę więcej innych, lepszych szans w życiu, myślę, że też mógłby sobie dobrze z tymi rzeczami poradzić. Ale no sercem to muszę teraz wspomnieć o Torre, który pracował z nami do samego końca w Stuttgarcie. I to był gość niesamowitą charyzmą, niesamowicie wykształcony siatkarsko, potrafił tworzyć zawodników. Uważam, że jeden z takich, ktoś mi kiedyś powiedział, że pamiętam, jak rozmawiałem z prezesami z Wrocławia i oni zmieniali trenera, chyba po trenerze Błaszczyku, i powiedzieli, że mają takiego super gościa z Norwegii. Ja mówię, Chryste Panie, czy jeździ na nartach? Się śmialiśmy, że Bjørndalen, bo nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Ale powiedzieli, że super. I pamiętam taką historię, że miałem taką zawodniczkę, pracowałem kiedyś z Patrycją Polak. Przepraszam, że jej powiem. Ale była taka historia, że Patrycja była u Torre we Wrocławiu. Tam było troszkę problemów, potem ostatecznie zmieniła klub, poszła do Włoch. I ta relacja między nimi nie była wcale dobra. Ale po kilku latach ją zapytałem, jak już tam było bliżej końca kariery, mówię, Patrycja, ale tak, kto był twoim najlepszym trenerem w życiu? Ona powiedziała, że Torre. Że to on. I to czasami tak patrzymy i wiemy, że spotkać nas mogą gorsze rzeczy w przyszłości. Nie? Więc myślę, że to byłby Dream Team taki, który
A to
parę rzeczy by wygrał.
który z tych trzech trenerów?
No, mimo wszystko chyba Stefan, bo wydaje mi się, że jakby ta korelacja, i to jest moim zdaniem u kobiet najważniejsze, u trenerów, żeby korelacja pomiędzy poziomem umiejętności trenerskich a kontaktem z zespołem była podobna. Bo znam trenerów, którzy są wybitnymi taktykami, technikami, ale trudno im nawiązać kontakt i wtedy z tego nic nie będzie, a znam takich, którzy mają super kontakt, ale nie dorastają technicznie, nie? I taktycznie.
Czego mam ci życzyć poza, nie wiem, zdrowiem i jakby dla ciebie i bliskich?
Wiesz co, możesz mi życzyć, żebym znalazł czas na czytanie książek, bo na razie je kolekcjonuję na później i nie wiem, kiedy ja to zrobię. Ja muszę bardzo długo żyć. Znaczy, mam nadzieję, choć w takim stresie, jak ja czasami żyję, to nie wróżą mi tego zbyt długiego życia. I to ja też uczę i życzę zawsze moim dziewczynom, żebym potrafił znaleźć czas dla samego siebie, bo to jest bardzo ważne, żeby fajnie się czuć ze sobą i mieć czas dla siebie i najbliższych, bo to są absolutnie najważniejsze rzeczy. I kiedyś tego nie potrafiłem. Kiedyś mogę się przyznać, że dużo mniej tego robiłem, dużo mniej to potrafiłem. Może to przychodzi z wiekiem, nie? Ale tak było.
Życzę ci tego, żebyś książki czytał, żeby nie musiały robić tylko za podest do za statyw do telefonu. I raz jeszcze dziękuję ci bardzo za to, że znalazłeś czas i za twoje opowieści, bo bardzo miło było ciebie posłuchać, jakby poznać ten trochę świat agentów od środka.
Dziękuję. Mam nadzieję, że nie gadałem jakiś straszny kłopot, ale no, tak to wygląda.